Dzisiaj chciałbym tak zatytułować to zwiastowanie Król, Królestwo i Poddani, dlatego że te trzy rzeczy się łączą ze sobą, trochę na siebie tak jakby zachodzą, dlatego że kto jest królem, kto jest poddanym i w jakim jest królestwie, to dla nas jest no, oczywiste, że to się łączy. Właściwie patrząc na Nowy Testament, mamy do czynienia z dwoma królestwami. Jedno królestwo jest królestwem ciemności, jest królestwem, w którym rządzą duchy, które są w powietrzu. To jest określenie wzięte z drugiego rozdziału listu do Efezjan. Jest to królestwo ciemności. I drugie królestwo, o którym właśnie mówią Ewangelie, o którym też Jezus mówi, jest to Królestwo Boże, tudzież częściej w Ewangelii Mateusza nazywamy Królestwem Niebios. I te dwa królestwa są opisane, mają swoich królów, mają swoich władców. Nawet jeżeli przypominacie sobie, kiedy Jezus wypędził demona z jednego człowieka, niektórzy z faryzeuszy zarzucali mu, że mocą księcia demonów wypędził tego demona. I Jezus potem mówi, że jeżeli jakiekolwiek królestwo jest podzielone, nie ostoi się. W ten sposób dając do zrozumienia, że jest jakiś obszar, jakaś taka przestrzeń działania i oddziaływania właśnie mocy diabelskich, mocy ciemności, która no jest realna, która jest prawdziwa i ona może oddziaływać również na nas. Tak samo jest Królestwo Boże. Królestwo Boże, gdzie królem jest Boży Syn, gdzie królem jest Pan Panów, Mesjasz namaszczony, gdzie królem jest ten, który jest potomkiem Dawida, albo też często nazywany Syn Człowieczy, tudzież po prostu Pan. I dla mnie bardzo takim zachęcającym, czy jakimś takim wersetem, który zawsze był mi bardzo drogi, jest werset z listu do Kolosan. Zwróćcie uwagę, on w pierwszym rozdziale, w 12-13 wersecie apostoł Paweł pokazuje właśnie tą rozłączność tych królestw. Mówi o tym, że można należeć do jednego albo do drugiego. Nie można być pomiędzy nimi. Nie można być niezdecydowanym albo obojętnym. Dlatego, że albo się należy do Królestwa Ciemności, gdzie władzę sprawuje Belzebub i ta cała ciemność, albo należy się do Królestwa Bożego, gdzie panuje Jezus. I tam właśnie w liście do Kolosan można przeczytać takie słowa. Od końcówki 11 wersetu. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Zwróćcie uwagę na to, że jak on opisuje to królestwo, które jest królestwem Syna ukochanego, że to jest królestwo, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów, albo też można to rozumieć, że w Synu mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. O to chodzi, jeżeli mówimy o przynależeniu do Królestwa Bożego. Nie tyle, że będzie nam wygodniej, bezpieczniej będziemy się czuli, czy przyjemniej w życiu, tylko o to, że będziemy mieli wybaczone grzechy. To jest rzeczywistość, której często po prostu nie doceniamy, dlatego że cenimy to, co jest namacalne i dotykalne, to, co nas dotyka z kolei i tak dalej, to bardziej jest takie przyziemne. Natomiast kwestia odkupienia i przebaczenia grzechów jest tym, co przynależy do Królestwa Bożego. I rozpoczynając od tego, chciałbym właśnie przejść do tej pierwszej części. Pamiętacie, król, królestwo, poddanie. Pierwsza część to król. Koncepcja Mesjasza w ogóle pochodzi od słowa namaszczony, czy ktoś, na kogo wylano olej, był kimś, kogo namaszczono. I namaszczano po prostu królów. Namaszczano, jak pamiętacie, namaszczony w Starym Testamencie, takie najsłynniejsze postacie, które zostały namaszczone olejem, to był Saul, to był Dawid. Samuel przyszedł do nich i wylał róg oleju na ich głowę, mówiąc, że ty teraz będziesz królem. I zauważcie, że w obu tych przypadkach to namaszczenie było gdzieś takim pierwszą przyczyną tego powołania ich na króla była Boża wola, że Bóg chciał, żeby pierw Saul, a później Dawid zostali namaszczeni. I zwróćcie uwagę na to, że królowie jako namaszczeni byli uznawani nie tylko w Izraelu, ale w całym tamtym regionie jako ludzie, którzy mają jakąś taką szczególną relację i funkcję związaną z ich, z tym, że są królami, taką funkcję, powiedzielibyśmy, tak, sakralną również. Bo oni reprezentowali lud przed Bogiem. Jeżeli tam jacyś inni bogowie byli, no to przed tamtymi bogami, ale królowie to byli ci namaszczeni, którzy reprezentowali lud przed Bogiem. Słuchałem ostatnio takie kazania Roberta Nixon. On posłużył się takim przykładem. Jest wojna i między dwoma królami, dwoma miastami i jeden król jest potężniejszy od drugiego i ten potężniejszy najeżdża tego słabszego i bardzo nienawidzi tego króla. Może nie ma nic tam do tych ludzi, którzy są w tym króle tamtego miasta, ale tego króla tam po prostu chce złapać i go nienawidzi. I teraz to oblężone miasto nie ma szans, żeby uciec, żeby jakoś zwyciężyć w tym. I co robią? Ten mówi, dajcie króla, to odstąpimy od oblężenia. I ten król idzie i oddaje się w ręce tego, który przyjechał, żeby podbić to miasto, czy zrobić oblężenie. Po czym ta armia odchodzi i ludzie zostają w wolnym mieście, żyją. I zwróćcie uwagę, że ten przykład pokazuje właśnie to, że król reprezentuje ludzi. Król wtedy również reprezentował ludzi. Musimy o tym pamiętać, że król reprezentował ludzi, na przykład, pamiętacie, ja ten często się odnoszę do Starego Testamentu. Dla was, którzy nie czytaliście tej historii, zachęcam, żebyście przeczytali. To jest w Księgach Królewskich, w Księgach Samuela, ale to są historie, które są obecne teraz, po prostu w Nowym Testamencie i dla nas też są ciągle żywe. Jak pierwsza świątynia została wybudowana i było poświęcenie tej świątyni. Ci z was, którzy czytaliście, pamiętacie, że w czasie tego poświęcenia to właśnie król Salomon modlił się, prawda? Modlił się za siebie, za swój lud. Prawda? To król był tym, który reprezentował lud. On był tym, który przed Bogiem też stał. Prawda? To było ważne. I to też jest ważne, jeżeli chodzi o króla w Nowym Testamencie, jakim jest Jezus. Bo od tego bardzo, bardzo mocno, właśnie bezpośrednio właściwie wywodzi się określenie Mesjasz namaszczony. Kiedy patrzymy na Jezusa i tak jak opisane jest w Nowym Testamencie, Jego królestwo, Jego królowanie jest całkowicie inne. Zobaczcie, jeżeli patrzymy na Stary Testament i tam królowie byli namaszczani tymi olejami, to w Nowym Testamencie Jezus został namaszczony olejkiem. Jaki to był olejek, pamiętacie? Ta kobieta z tym bardzo drogim olejkiem, która przyszła. Nardon. Właśnie, to było jakieś bardzo cenne wtedy. 300 denarów, Judasz mówi, to lepiej by było sprzedać, rozdać ubogim, prawda? A Jezus, kiedy to zostało zrobione, kiedy został namaszczony, to on mówi, ona namaściła mnie na moją śmierć. Zobaczcie, jakie namaszczenie króla. Tamci byli namaszczani na to, żeby rządzić, żeby władać nad narodem, żeby władać nad ludźmi i reprezentować przed Bogiem, a ten został namaszczony na śmierć. Jeżeli popatrzycie później na Nowy Testament, jak określa ta korona, która została nałożona na Jezusa głowę, to była korona ścierni, która przebiła mu głowę i krew jego spływała mu po głowie w dół, prawda? Nie wiem, mi to się skojarzyło właśnie z tym namaszczeniem, jego własną krwią, może to makabrycznie, ale po prostu jest taki obraz, że Jezus jest królem, ale jego namaszczenie i królowanie jest inne po prostu. Jest inne niż pozostałych innych królów. Król był zapowiedziany, że będzie z linii Dawida. Pamiętacie, właśnie znowu odnoszę się do tej historii ze Starego Testamentu, z drugiej księgi Samuela, kiedy Dawid modli się przed Bogiem i Bóg mu kiedy mówi, że chce zbudować Bogu świątynię, i Bóg mu odpowiada takie słowa: zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. Że Pan zwiastuje Dawidowi, że wzniesie ci dom, a gdy dopełnią się dni twoje i zaczniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z swego łona i utrwalę twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem i trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki. To jest 2 Samuela 7, rozdział 11, werset do 16. Król, którego się spodziewali faryzeusze, którzy też przychodzili do Jezusa pytać się, miał pochodzić z linii Dawida. I teraz patrząc na ten fragment z księgi Samuela, widać, że to jest Boże działanie. To jest Bóg, który działa i który mówi: ja utwierdzę tron królestwa jego na wieki i tron twój też będzie utwierdzony na wieki. Taką obietnicę dostał Dawid. To królowanie też bardzo jest mocno związane z takim określeniem, które jest w Starym Testamencie, w księdze Daniela. Jest to określenie Syn Człowieczy. O tyle enigmatyczne, że Jezus używa go bardzo często, natomiast w Starym Testamencie ono występuje rzadko. Bo właściwie tylko w księdze Daniela. Ale Żydzi czytali nie tylko Stary Testament. Oni mieli jeszcze coś, co my dzisiaj nazywamy pseudografami albo wtórnokanonicznymi pismami. I mieli księgę Enocha i księgi Ezdrasza, tak zwaną apokalipsę żydowską. I właśnie w tych księgach jest więcej mowy o Synu Człowieczym. O Synu Człowieczym, który jest postacią bardzo taką, jak właśnie króciutko opisał to Daniel w siódmym rozdziale swojej księgi, ale jest postacią, która włada na wieki. Jest postacią, która włada ma nad narodami, która dokonuje sądu, która jest odwieczna. W tym sensie, że jest to postać człowieka, który zasiada na tronie, ale on nie jest wywyższonym jedynie człowiekiem, ale on jest charakteryzowany tym, że istniał od zawsze. Trudno to sobie wyobrazić, natomiast to jest obecne w tych pismach i jak się przeanalizuje właśnie te księgi Ezdrasza i drugą Henocha, to widać to bardzo wyraźnie, jak łączą się te opisy z tych ksiąg kogoś, kto tam jest nazwany właśnie Synem Człowieczym, z tym, co jest mową, co jest opisane w księdze Daniela i później również w księdze proroka Izajasza, kiedy mowa jest o słudze Jahwe w rozdziałach 40 do 53. Również jest mowa w psalmach o królu, który obejmie władzę. Psalm 2, psalm 110. Ja nie będę tego rozwijał. Natomiast chcę powiedzieć króciutko. Prorockie księgi mówiły o królu, który przychodzi. Pamiętacie ten słynny za tydzień, niedziela palmowa, fragment z Księgi Zachariasza, kiedy to król wjeżdża na źrebięciu oślicy. To wszystko zapowiada królestwo, które przychodzi i w końcu w Nowym Testamencie mamy Piłata, który pyta się Jezusa, czy ty jesteś królem? Mamy bezpośrednie pytanie, które zadaje żyjący wtedy namiestnik Jezusowi, którego oskarżają faryzeusze o to, że bluźni i jest wichrzycielem. I Piłat zapytał wprost, czy ty jesteś królem Żydów? Jezus odpowiedział, to jest 18 rozdział Ewangelii Jana, sam od siebie to mówisz, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat na to, czy ja jestem Żydem? Twój naród i arcykapłani wydali mi ciebie, co zrobiłeś? Wtedy Jezus powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Piłat zauważył, a zatem jesteś królem. Jezus na to, masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Także jesteś królem. I pamiętacie, jaką tabliczkę Jezus miał nad swoją głową do krzyża przybitą. Jezus z Nazaretu, król żydowski. Prawda? To był napis, ta tabliczka, którą już Żydzi mieli pretensje do Piłata, że napisz lepiej. On powiedział, że jest, a on powiedział, co on napisał, to napisałem. Tak? Jezus z Nazaretu, król żydowski. Także ta prawda, że Jezus, ten Jezus z Nazaretu, który chodził wtedy wśród ludzi i nauczał, jest de facto z nadania Bożego królem, jest mocno obecna w Nowym Testamencie i jest też zapowiedziana w Starym Testamencie. Także zobaczcie, mamy potwierdzone to, że Jezus jest królem, sam zresztą tu mówi, że Jego królestwo nie jest z tego świata, ale to królestwo oddziałuje na ten świat. To królestwo jest takie, że ma wpływ na to, co my tutaj przeżywamy. Ewangelia, gdy się patrzy na początek Ewangelii Marka na przykład, to mówi coś takiego, że Jezus, który rozpoczął zwiastowanie od słów, od zdania, czy no takie zdanie tam napisane, upamiętajcie się, bo się przybliżyło Królestwo Boże. Prawda? Upamiętajcie się, bo się przybliżyło Królestwo Boże. I dlaczego ono się przybliżyło? Ono się przybliżyło dlatego, że przybył król. Dlatego, że na ziemię przybył król. I on teraz zwiastuje nadejście królestwa. I to jest królestwo, które nie jest terytorialne, geograficzne, czy w jakiś sposób politycznie ustanowione, tylko to jest królestwo, jeżeli można by powiedzieć, które jest pośród nas i które nie jest z tego świata, które dotyczy tego, komu służymy. Zobaczcie, dlaczego tak mówię. Jezus w jednej z rozmów z Żydami mówił im, że są niewolnikami. Oni mówią, nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy ojca mamy Abrahama, nigdy nie byliśmy w niewolę. A on mówi, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I syn, kogo syn wyswobodzi, będzie wolny. I teraz zauważcie, jeżeli Jezus w takich kategoriach mówi do ludzi, którzy go słuchają, i widzimy, że przybliżyło się Królestwo Boże, to Królestwo Boże związane z Jezusem polega na tym, że to jest wolność od niewoli, jaką jest grzech. To jest wolność od niewoli, jaką jest grzech. Dlatego to nie ma terytorium, dlatego to nie ma politycznej struktury. To jest pośród nas. Ten grzech może mieć naturę taką relacyjną, międzyludzką i różne inne wymiary. Natomiast Królestwo Boże, którym królem jest Jezus, jest królestwem, które przynosi wolność od ciemności, przynosi, tak jak w liście do Kolosan czytaliśmy razem, tam jest to określenie o odkupienie, tak? Odkupienie, przebaczenie grzechów. To jest królestwo, które przychodzi wraz z Chrystusem. Jeżeli On mnie wyzwoli, to od tych rzeczy będę wolny. I takich rzeczy, czy tego rodzaju mocy nie miał żaden inny człowiek, żaden inny polityczny przywódca, żaden inny król, tylko właśnie Chrystus. Przybliżyło się królestwo, upamiętajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ja to bardzo często powtarzam, że na czym polega to upamiętanie, do którego Jezus wzywa. Bo często myślimy o tym, że jak człowiek grzeszy i jest bardzo, bardzo mocno uwikłany w swój grzech, nie wiem, jakiś narkoman czy alkoholik, jakiś bandyta, który działa, po prostu kradnie, kłamie, krzywdzi ludzi, no to jest grzesznik, prawda? On, ale musi się upamiętać, ale ja, co pracuję, co wychowuję dzieci, co po prostu staram się być uprzejmy dla sąsiadów, ja potrzebuję się upamiętać. No i teraz przede wszystkim zwróćcie uwagę, że upamiętanie, do którego Ewangelia wzywa, jest upamiętaniem związanym z, w ogóle to słowo metanoia, to jest zmienić myślenie po grecku, i które jest przetłumaczone na polski upamiętajcie się, czy upamiętanie. I to jest wezwanie do zmiany myślenia o Chrystusie. Zauważcie, że nie wszyscy ludzie przed swoim nawróceniem byli kryminalistami. Jeżeli popatrzymy na apostoła Pawła, on nie był kryminalistą, który był winny tego, że kradł, kłamał, czy prześladował Kościół, bo miał takie przekonanie, że w ten sposób służy Bogu, wtrącał do więzienia ludzi. Natomiast to nie jest takiej natury moralno-etycznej grzech, którego on był winien. Ale zmiana, która się dokonała w nim, dotyczyła jego podejścia do Chrystusa. Czyli on z myślenia o Chrystusie, że Chrystus jest bluźniercą i należy go tępić i wszystkich jego naśladowców tępić, zmienił myślenie na to, że Chrystus jest Mesjaszem, Synem Bożym, zapowiadanym Królem, który ma przyjść. I dlatego zwiastował Chrystusa. I tego rodzaju przemianę, upamiętanie musi przeżyć każdy człowiek, jeżeli ma wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego tak mówię? Słuchajcie, dlatego, że jeżeli nie uznaje Jezusa Synem Bożym, Mesjaszem, Królem, nie uznaje Jego królowania w swoim życiu. Nie jestem w Jego królestwie. Mam innego Pana. To jest tak proste. Tym Panem może być moje własne ego, moje własne ja, moje ambicje i tak dalej. Tym Panem może być strona ciemności. I to, że służę tamtej stronie. Jeżeli autentycznie się człowiek upamiętuje, to upamiętuje się właśnie przede wszystkim w tej sferze, że zaczyna postrzegać, upamiętuje się w sensie zmienia myślenie, zaczyna widzieć wyraźnie i nie mieć wątpliwości, że Chrystus jest Synem Bożym, jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest tym, kim mówi, że jest. I to, co obiecuje, to nie tyle wygodniejsze życie i dobrze ci będzie, jeżeli uwierzysz, ale przebaczenie i odkupienie z grzechów, wolność od grzechu. Jego królestwo jest w takich kategoriach, kiedy przychodzi do ludzkiego życia. Kiedy nadejdzie królestwo, faryzeusze pytają. Jezus odpowiada, że ono nie przychodzi dostrzegalnie. Mówi, że jest jak zaczyn. Wtedy to, jak mąka się kwasiła, to była tajemnica. Nikt nie wiedział o procesie fermentacji, drożdżach, bakteriach i wszystkim, prawda? Dla nich to była tajemnica, jak to się dzieje. Dla nas dzisiaj może nie jest to taka tajemnica, ale dla nas też to daje do myślenia, że Boże Królestwo to jest Królestwo, które działa wewnątrz nas po prostu. Boże Królestwo, jeżeli się rozwija, jeżeli patrzymy na to, człowiek może sobie zadać pytanie, a jak to jest ze mną? Czy we mnie się rozwija Boże Królestwo? Jak to jest? W którym ja miejscu jestem, jeżeli chodzi o Boże Królestwo? To może sobie zdać sprawę, odpowiadając na pytanie, czy Jezus jest moim królem? Czy rzeczywiście traktuję Go jako swojego Króla, że Jego Słowo jest dla mnie prawem, że Jego wola jest dla mnie czymś, co ja chcę robić. Zobaczcie, że kiedy Jezus wzywa do tego, szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane, to nie jest zabawa w chowanego. Prawda? Szukajcie, może znajdziecie, może nie znajdziecie, prawda? I tak dalej. To jest wezwanie do tego, żeby postępować zgodnie z wolą Króla. To jest wezwanie do tego, żeby w tym życiu, w którym się toczy to życie, prawda, z różnymi jego sytuacjami, postępować tak, jak Król chce, żebyśmy postępowali. To jest wezwanie do porzucenia grzechu. To jest wezwanie do położenia ufności w Jego łasce, w Jego prowadzeniu, w tym, że On jest dobry. To jest takie wezwanie po prostu, żeby nie polegać na sobie, żeby wierzyć w Nim. Można powiedzieć, żeby Go kochać. Pamiętając o przykazaniu, które Bóg zostawił, żeby Go kochać z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Modlimy się, Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje. To jest nasza codzienna modlitwa. Dlaczego my się jeszcze ją modlimy? Dlaczego to Królestwo, które przyszło wraz z Jezusem, jeszcze w pełni nie nadeszło? Czekamy na to. Może się wielu ludziom wydawać, że no, ale to nie działa tak, jak myślałem, że będzie działać. Prawda? Chorzy nie wszyscy są uzdrowieni. Prawda? Polityczne struktury, opresja wobec chrześcijan, to wszystko nie wydaje się takie, że króluje Jezus. To bardziej ta ciemna strona tutaj bierze, ma przewagę, ale wiemy, że Król ma powrócić drugi raz. Ten, który przyszedł po raz pierwszy i zwiastował Boże Królestwo, zwiastował, że je się przybliżyło i mówił, że do Niego się wchodzi przez to, że się wierzy w Niego, kiedy został zabity na krzyżu, pogrzebany, zmartwychwstał i odszedł do nieba i powiedział, że powróci. I czekamy na ten powrót. Czekamy w takim, jak to teolog George Eldon Ladd określił w teologii Nowego Testamentu, w takim napięciu. Napięciu, które mówi już, jeszcze nie. Już się dokonało, w sensie wiele, wykonało się, prawda, dzieło odkupienia, ale jeszcze nie nastąpiła cała jego pełnia. I teraz zobaczcie, dzisiaj człowiek, tak jak ja i każdy z was, ma do podjęcia decyzję, w którym chce być królestwie. W jakim królestwie, w jakich realiach chce żyć, według jakich zasad chce żyć. Zobaczcie, że nie ma gruntu pośredniego. Albo należymy do Królestwa Ciemności i naszym Panem jest ktokolwiek inny, czy cokolwiek innego niż Chrystus, albo jesteśmy wyrwani z tego Królestwa Ciemności i przeniesieni do Królestwa Umiłowanego Syna. I dzisiaj nawet jeżeli możemy nie widzieć, że czy możemy w jakiś sposób być rozczarowani, przecież my spodziewaliśmy się, tak? To mamy takie wezwanie, czy obraz, żeby w tym wytrwać po prostu. Jezus też mówi, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. I w końcu, jeżeli patrzymy na zakończenie kazania na górze w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział. Kto wejdzie do Królestwa Bożego? Słuchajcie, kto wejdzie do Królestwa Bożego? Tam takie pytanie wprost padło. Odpowiedź jest: ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W takim kontekście nie ci, którzy mówią do mnie: Panie, Panie. Ci, którzy dzisiaj pełnią wolę Ojca mego, który jest w niebie. Słuchajcie, to jest moją odpowiedzialnością, naszą odpowiedzialnością dzisiaj gdzieś tam to rozumieć, że Królestwo Boże nastąpiło, Królestwo Boże się przybliżyło. My jako ludzie jesteśmy wezwani do tego, żeby przyjąć wezwanie Jezusa. Są właśnie te przypowieści, które Jezus mówił, one ilustrują nasze ludzkie postawy. Dla niektórych w tej przypowieści o tym, że było zaproszenie wysłane, to Ewangelista Łukasz pisze w 14 rozdziale, to jeden mówił, no woły kupiłem, chcę je wypróbować, prawda, miej mnie za usprawiedliwionego. Drugi mówi, ziemię kupiłem, muszę ją obejrzeć. Trzeci mówi, żonę pojąłem. Nie przyjdę. Są ważniejsze sprawy po prostu, tak, niż Królestwo Boże. I sorry, ale nie. I teraz jeżeli coś takiego człowiek mówi, no to podejmuje wybór. Na wieczność podejmuje wybór. Podejmuje wybór, gdzie spędzi i w którym królestwie, jaka będzie jego przyszłość po prostu. Dlatego te przypowieści są takie dzielące też na dwa. Zauważcie, jak była mowa o tym, że o tym połowie, że sieci, prawda, ciągną ryby i później aniołowie przyjdą, rozdzielą złe, dobre, prawda, i tak dalej. Konkol, pszenica, to wszystko gdzieś tam daje do myślenia, żeby słuchacz, tak jak ja albo każdy z was, upewnił się w swoim życiu i w tym czasie, który ma w tym życiu, że jest w tym królestwie, że jest pod tą władzą, pod którą chce być. Bo jeżeli nie, no to jest w drugim królestwie i czeka go inna przyszłość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Poddani reagują w różny sposób. Właśnie. Jedni odrzucają, jedni nie przyjmują zaproszenia na wesele króla. Inni, na przykład też zilustrowani w kolejnej tam przypowieści, jak Jezus mówi o czymś takim, że bogaty człowiek zostawił sługi swoje, aby pilnowały jego majątku, a ci, patrząc, że opóźnia się powrót, zaczęli bić i nadużywać swojej władzy i tak dalej, i nie wypełniać po prostu swoich obowiązków. I to jest kolejna ilustracja tego, jak możemy traktować, czy jak możemy postępować w oczekiwaniu na powrót Jezusa. Możemy być przez chwilę lojalni i wierni, a potem nielojalni i niewierni. I to nie jest dobra postawa. Jezus głosił, tak, to jest cytat, głosił dobrą nowinę o królestwie w miastach i wioskach, Mateusza 9:35. Na szczęście nie wszyscy reagowali w taki sposób, że odrzucali zaproszenie. Zacheusz, który był celnikiem, był pogardzany przez ludzi, w którymś momencie, kiedy Jezus przyszedł do jego domu, zbawienie stało się udziałem jego domu. Nierządnica przyłapana na nierządzie usłyszała: idź, nie grzesz więcej, ja cię nie potępiam. Siostry Łazarza, Marta i Maria, wybrały dobrą cząstkę. Maria, tak? Wybrała dobrą cząstkę. I Łazarz sam, prawda, to byli przyjaciółmi. Apostołowie, którzy na słowo pójdź za mną, poszli za nim. No i byli ci, którzy odrzucili, ci faryzeusze, prawda, ci, którzy próbowali przekonać wszystkich, że Jezus nie może być od Boga, dlatego że uzdrowił człowieka po prostu w szabat. I jakby był od Boga, to przecież nie łamałby szabatu. Prawda? To jest ich myślenie. I zobaczcie, dobra nowina jest głoszona ubogim. To jest coś, co usłyszeli posłańcy, którzy posłani byli przez Jana Chrzciciela do Jezusa, by się zapytać, czy mają na kogoś innego czekać, czy on jest syn. A więc od samego początku różnie ludzie reagowali na wezwanie do tego, żeby przyjąć Boże Królestwo, żeby poddać się Jego królowaniu, żeby poddać się Jego władzy. I dzisiaj my też wybieramy. Wybieramy. Sami wybieramy. Ale Jezus mówi te przypowieści, które nas zostawiają z takim drażniącym pytaniem. Nie po to, żeby się z nami drażnić, ale żeby nas bawić po prostu. Żeby nie pozostawić nas w takiej sytuacji, że się będziemy, że się zadowolimy takim poczuciem, a ja nie odrzuciłem Jezusa. Nie odrzuciłem Jego Królestwa. Czyli dobrze. No, niedobrze. Bo nie przyjąłeś. O to chodzi. Jeżeli ktoś nie odrzucił, to, ale nie przyjął. Zbawiony będzie ten, kto przyjmie. Ten, kto uwierzy. Ten, kto się podda pod Jego królowanie. Nie ma gruntu pomiędzy. Także kończąc już, tak podsumowując, Boże Królestwo nadeszło wraz z Jezusem. Jest wystosowane zaproszenie do ludzi, którzy o tym słyszą, żeby stali się podwładnymi Króla, który nadszedł. Jest powiedziane, że ci, którzy są pod Jego władzą, otrzymają odpuszczenie grzechów, odkupienie. Jest w listach, z kolei apostoł Paweł mówi, że Jego Królestwo to radość, pokój w Duchu Świętym. Jest mowa o tym bardzo, bardzo wyraźnie skierowana do nas dzisiaj. I jednocześnie wraz z tym jest skierowane wezwanie do podjęcia wyboru. Do podjęcia wyboru. Także jakby pierwsza część, którą chcę skierować do tych z was, którzy być może jeszcze nie podjęliście decyzji, albo wiecie, że Jezus nie jest waszym królem. Ja przez wiele lat chodziłem do kościoła, śpiewałem pieśni, uczestniczyłem w różnych rytuałach, tak jak byłem przekonany święcie, że właściwie i pobożnie postępuję. Ale Jezus nie był moim królem. Dzisiaj to wiem. Dzisiaj z perspektywy takiej wiem, bo nie było do tego momentu, kiedy tam miałem prawie 20 lat, nie było takiego momentu, kiedy bym się przed Nim ugiął. Kiedy bym się przed Nim pokłonił. Kiedy bym Go poprosił o przebaczenie grzechu. Kiedy bym Go poprosił, by królował w moim życiu. Tego nie było. I jeżeli wy jesteście w podobnej sytuacji, że znacie wiele o chrześcijaństwie, słyszeliście wiele, ale nie mieliście w swoim doświadczeniu momentu klęknięcia przed Bogiem, albo, nie wiem, płakania przed Bogiem, albo takiego przyznania się do swojego grzechu, do swojej słabości, uznania Go w modlitwie i w swoich słowach, Panem, Królem, Zbawicielem, to jest to dla was dzisiaj okazja do tego, żebyście to zrobili. Żebyście sami wybrali Królestwo Jasności, Królestwo Boże, tam gdzie jest przebaczenie grzechów i odkupienie, i nie tkwili w Królestwie Ciemności. Nie tkwili w tym, gdzie rządzi diabeł i Jego podopieczni. Nie byli niewolnikami grzechu, ale żebyście należeli do Chrystusa. Pamiętajcie, nie ma gruntu pośredniego. A ja ani tu, ani tu. Jeżeli nie należysz do Chrystusa, należysz do ciemności. A teraz chciałbym powiedzieć, dla tych, którzy z was przez wiele lat idziecie za Chrystusem i jesteście wierni temu. Był taki moment właśnie, że poddaliście swoje życie Jego panowaniu. To różnie może przez lata się układało. Jeden rok lepiej, drugi gorzej. Jeden dzień lepiej, drugi gorzej. Potknięcie, słabość, jakiś grzech. Potem wyznanie, potem pójście. Potem jeden problem, drugi problem, trzeci problem, jakieś niespełnione marzenie. To słuchajcie, pomimo wszystkiego jesteście we właściwym miejscu. Jesteście we właściwym królestwie. To, co was czeka, czeka was to, co jest dobre. Trzeba wytrwać, nie poddać się. Trzeba wierzyć i ufać i będzie dobrze. Bo ten, który jest tym królem, w tym królestwie, któremu się poddaliście, jest dobry. Dlatego nie trzeba się bać i lękać. Trzeba mu zaufać. On ma wszelką możliwą moc, wszelką możliwą władzę i najważniejsze, że jesteśmy z Nim. Amen.